Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Kłaniam się nisko i zapraszam do wysłuchania audycji, w której co tydzień prezentuję Państwu działania fundacji i stowarzyszeń z naszego regionu. Opowiedz mi bajkę, bo bajka jest dobra na wszystko, nawet na trudne tematy. Dzisiaj Państwo się o tym przekonają. W audycji powiemy o programie Tumbo Pomaga, który jest efektem długoletniej pracy Funduszu Dzieci Osieroconych działającego przy Fundacji Hospicyjnej. Jest wyjątkowy, charakterystyczny, taki do przytulenia. Tumbo, funduszowa maskotka.
Tumbo jest słonikiem, od tego zacznijmy. W nietypowym kolorze pomarańczowym, zupełnie niesłoniowym.
Magda Małkowska, autorka bajek plasterków.
Niesmutnym, nie szarym, ale w kolorze pomarańczy, który jest kolorem takim pełnym energii, życia, szczęścia i radości. Słońca, kiedy jest najpiękniejsze, więc kiedy wschodzi albo zachodzi. To już mroki dziejów kryją, dlaczego Tumbo ma na imię Tumbo, ale bardzo sympatycznie, przyznasz. Natomiast wybraliśmy słonia na opiekuna Funduszu Dzieci Osieroconych, bo słonie przeżywają żałobę podobnie jak ludzie.
Program Tumbo Pomaga narodził się w 2014 roku, ale jego początków trzeba szukać dużo wcześniej, w roku 2006, kiedy powstał Fundusz Dzieci Osieroconych.
Trudno pewnie wskazać taką konkretną datę, ale można przyjąć, że ta część psychologiczna...
Agnieszka Paczkowska, psycholog.
Powstała trochę później i można ją łączyć z powstaniem portalu internetowego dotyczącego wsparcia dzieci w żałobie. Jest to taki pierwszy... w Polsce kompleksowy portal dotyczący tego, jak pomagać dzieciom osieroconym, tumbopomaga.pl. Natomiast dużo wcześniej powstał Fundusz Dzieci Osieroconych. Interesowaliśmy się już od 2005-2006 roku tym, żeby wspierać dzieci, których bliscy odchodzą pod opieką hospicyjną, pod opieką hospicjum księdza Dudkiewicza. I ówczesny prezes, ksiądz Piotr Krakowiak, w taki naturalny sposób pomyślał, że można by było wspierać te dzieci w jakiś sposób finansowo, objąć dalszą opieką po śmierci ich bliskiego. No właśnie, a potem ten fundusz się rozwijał, przynosił coraz większe i lepsze owoce, obejmowaliśmy coraz większą ilość dzieci opieką. Zrobiło się z tego działanie ogólnopolskie, do którego zapraszaliśmy też inne hospicja. No i w naturalny sposób przyszła też kolej na taką opiekę nie tylko socjalną, ale też psychologiczną, bardziej usystematyzowaną. W ramach wsparcia w Tumbo Pomaga mamy nie tylko rodziny, które odchodzą pod opieką hospicyjną, ale również osoby, które przechodzą kryzys związany z żałobą, a śmierć ich bliskiego wyniknęła z jakichś innych sytuacji, w wyniku wypadku, śmierci samobójczej. I też to, co nas, myślę, wyróżnia, to duży nacisk na psychoedukację.
Do projektu zaproszone zostały także inne hospicja. Gdańsk to jedyne miejsce w Polsce, gdzie nauczyciel jest przeszkolony, aby pomagać rodzinie przeżywającej żałobę.
Bardzo aktywnie działamy w szkołach poprzez szkolenia dla nauczycieli, poprzez Dzień Tumbo, który już się odbył po raz drugi w listopadzie i mamy swój dzień. Dzieciaki się żywo angażują w to, żeby uczyć się o tym, jak pomagać w żałobie, ale też żeby kwestować na rzecz osieroconych. Mamy również poza tą częścią informacyjną, edukacyjną, czyli poza stroną internetową, też świetlicę dla dzieci osieroconych. Mamy spotkania indywidualne z psychologiem dla rodzica lub dla dziecka lub dla nastolatka, które się odbywają, są bezpłatne, odbywają się w siedzibie hospicjum Dudkiewicza. Mamy infolinię, czyli tumbolinię, na którą można dzwonić. Taki bezpłatny telefon wsparcia, gdzie odbierają psycholodzy. I mamy oczywiście też bajki plasterki, czyli taką część do czytania, część taką terapeutyczną również, gdzie rodzic może, czy opiekun może przeczytać bajkę dziecku. I mamy nadzieję, że dzięki temu mogą się odbyć rozmowy, które być może się kiedyś z różnych względów nie odbyły i można nawiązać do tematu żałoby, można można poruszyć emocje.
Lubicie wilki? Pewno nie lubicie. Mają kły, czerwone ślepia, a wilk z bajki o czerwonym kapturku zjadł babcię. W naszej bajce wilk był z materiału i zupełnie niegroźny. Kogo miałaby przestraszyć mała zabawka? Uszyła go czarodziejka. Tak nazywano mamę Jasia, bo umiała szyć jak nikt. Bluzki, sukienki, płaszcze, spodnie, spódnice. Ludzie mówili, że je wyczarowuje i Jaś wtedy aż puchł z przejęcia. Nie każdy ma mamę czarodziejkę. On miał i to wielką. Szmaciany wilczek uszyty przez mamę był najbardziej kolorowym wilczkiem pod słońcem. Wilki z lasu nie mają uszów, ciapki ani brzucha w białe chmurki. Na grzbiecie nie błyszczą im seladynowe paski, koło ogona nie tańczą pajace, a sam ogon nie jest mięciutki i flanelowy i raczej nie przypomina zielonej łączki w kwiatki. Nowy wilk Jasia taki właśnie był. Kolorowy niczym letni dzień.
Autorką pomysłu nazwy serii jest Kasia Bogucka-Kręc, gdańska poetka, powieściopisarka, tłumaczka. Bardzo nam się spodobał tutaj fundacji pomysł nazwania naszych bajek, nie bajek, terapeutycznych plasterkami, bo dzieci lubią plasterki, bo plasterki rzeczywiście pomagają, a my chcemy rzeczywiście pomagać. Oczywiście te książki może przeczytać każde dziecko, ale one są celowane do określonego jednak odbiorcy, dziecka, które przeżywa żałoby albo jeszcze nie zaczęło przeżywać żałoby, w każdym razie jest po stracie i usłyszy, czytając czy słuchając bajki, historię trochę podobną do swojej. To jest ważne, bo mówimy tutaj oczywiście o takim powszechnie znanym zjawisku identyfikacji z historią, którą się słyszy, ale też one dobrze się kończą. Przy czym wiadomo, ani w czarach mamy, mama nie zmartwychwstaje, podobnie jest z tatą, natomiast świat ten, który dziecku pozostał, świat najbliższych, zaczyna nadążać za dzieckiem, rozumieć jego potrzeby, otwiera się i zaczyna z nim rozmawiać, a my bardzo wierzymy, że z dzieckiem w żałobie, dzieckiem doświadczającym straty, rozmawiać trzeba koniecznie. I te książki mają być pomocą dla dzieci, ale też dla ich najbliższych opiekunów, by tę rozmowę rozpocząć. Oczywiście to są zmyślone historie, ale prawdziwe, bo to są, my je nazywamy tutaj bajki, nie bajki, bo tam nie ma, chociaż mają bajkowe tytuły, tam nie ma nic tak naprawdę bajkowego. Nie ma smoków, zaklętych księżniczek i szklanych gór, tylko współczesny świat, w którym dziecku umiera ktoś, kogo bardzo kochały.
W domu panowało dziwne zamieszanie, a o nich jakby zapomniano. Siedzieli z Jasiem pod kołdrą i nikt nie zawołał ich na śniadanie, ani nie wyjaśnił, dlaczego wszędzie jest tyle ludzi. Jesteś głodny? Zapytała ciocia, która jak wicher wpadła na chwilę do pokoju Jasia. Zaraz wybiegła i usłyszeli, że zdenerwowana rozmawia z kimś przez telefon. Pojedziesz z ciocią, oświadczył tata i tego dnia więcej nie zamienił z Jasiem ani słowa. Biedne dziecko, wychlipiała sąsiadka pani Zosia, którą spotkali w kuchni siedzącą na taborecie mamy. Właśnie, gdzie była mama? Dotąd nigdy nie zapominała o śniadaniu dla Jasia. I to ona przychodziła do niego jako pierwsza, by rozpocząć nowy zaczarowany dzień. Musisz być dzielny, stwierdził obcy pan, który kręcił się po domu i wypytywał tatę o różne szczegóły. O której mama wyszła z domu? Czy na coś chorowała? Jaś z wilczkiem nic z tego nie rozumieli. Czy trzeba było się martwić? Mama jest czarodziejką, więc nawet jeżeli na jakiś czas znikła, to przecież wróci. Nie takie cuda czarodziejki potrafią. Dobrze o tym wiedział. Następnego dnia mama Jasia zmarła, w kilkadziesiąt godzin po tym, jak potrącił ją samochód. I czary się skończyły.
Pamiętam, na spotkaniu autorskim, promocyjnym Czarów Mamy podeszła do mnie jedna z jego uczestniczek, starsza pani doktor na emeryturze i zapytała się, która pracowała zresztą na oddziale onkologicznym tutaj w Gdańsku i zapytała się, czy ja przeżyłam w dzieciństwie żałobę albo czy przeżyło moje dziecko. bo spotkanie otworzyła lektura całej bajki, więc wszyscy znali treść książki, bo dla niej ta historia była tak bardzo prawdziwa. No, to były dla mnie bardzo piękne słowa, bardzo ważne, ale nie przeżyłam ani w dzieciństwie, ani na szczęście jako osoba dorosła w moim najbliższym środowisku nikt nie umarł, kogo mogłabym wspierać i jakoś zobaczyć, jak te emocje wyglądają. Sama historia jest wymyślona, natomiast ja pracuję od blisko 7 lat w świetnym zespole i tak chyba mimowolnie trochę nasiąkam wiedzą na temat przeżywania przez dzieci żałoby i możliwości nas, dorosłych, ich wspierania. Zresztą obie książeczki i cała seria ma opiekę merytoryczną dwóch pań psycholożek, Agnieszki, która jest tu z nami, i Marii Rogiewicz. Dialogi, niektóre sceny w tej książce, zapewniam, są przez nie oglądane pod światło i dyskutujemy na temat czasami pojedynczych słów, pojedynczych wyrażeń i dyskutujemy przez kilka dni, nawzajem siebie przekonując do swojej wersji.
Miałam pod opieką kilka rodzin, którym dawałam te bajki, plasterki, jako takie narzędzie do wsparcia tego procesu radzenia sobie z żałobą. I w większości rzeczywiście te bajki pomogły rozpocząć rozmowę. Dziecku otwierały się jakieś zamknięte do tej pory obszary, zaczęło zadawać pytania, czy też ileś dni nosiło w sobie tą opowieść i potem zaczynało rozmawiać z rodzicem. Ale co zaskakujące i co mnie też bardzo cieszy, nawet tam, gdzie bajka nie poruszyła dziecka do tego stopnia, żeby zadać pytanie na jej temat, to przeczytanie samej bajki przez dorosłego, bo to jest wymóg, żeby najpierw dorosły zapoznał się sam z tą bajką, a potem przeczytanie też takich podpowiedzi, wskazówek psychologicznych do tego, jak czytać tą bajkę, jak ją wykorzystać w kontakcie z dzieckiem, że to robi na rodzicach duże wrażenie. Jest takim rzeczywiście taką ściągą ułatwiającą zrozumieć w ogóle to wszystko, co się wokół nich dzieje i też z samym dorosłym. Że nawet jeśli nie bajka zadziałała, czy dziecko nie zaczęło zadawać pytań odnośnie bajki, czy odnośnie swojego życia związanego ze stratą, to rodzic później sam wiedział, że warto nawiązywać do tych wydarzeń minionych, a trudnych, że warto wspominać zmarłego, że warto się dzielić swoimi emocjami. Nie chodzi tu o zalewanie dziecka tym wszystkim, ale bardziej o takie zarzucanie wędki. Jeśli dziecko będzie chciało, to w to wchodzi, bo też taką główną ideą, w którą pomaga, jest to, żeby podążać za dzieckiem. Czyli jeśli dziecko akurat teraz pyta, akurat teraz jest zainteresowane, to warto nie przeoczyć tych pytań i warto odpowiadać zgodnie z prawdą, dostosowaną oczywiście do wieku dziecka, ale też warto szukać okazji do tego, żeby pokazywać dziecku, że o tym można mówić.
Wilczek dobrze wiedział, co dzieje się w Jasiowym sercu. No i może tata też trochę wiedział, bo nie mówił do niego tak jak inni dorośli. Inni próbowali jedynie zagadywać. Kochanie, nie płacz, to nic nie pomoże. Kiedy Jaś z Wilczkiem wcale nie płakali. Biedne dziecko, musisz się z tym pogodzić. Kiedy oni chcieliby było jak dawniej. Dasz radę, jesteś dużym chłopcem. Kiedy oni dobrze wiedzieli, że Jaś wcale jeszcze duży nie jest i że spotkała go wielka niesprawiedliwość. Mama okazała się zwykłą mamą, jakich setki, tysiące. Zniknęła bez śladu i bez wieści. Nie wracała nawet w snach, więc w ogóle nie wspominali jej na jawie. Proszę bardzo. Czary nie do wiary. Abra makabra. I tyle.
To, co jest ważne w żałobie, to to, żeby ją zacząć przeżywać. Żałoba to jest dla nas naturalny stan po stracie kogoś ważnego i bliskiego. Więc jeśli nauczyciel opowiada mi, że on się zaczyna martwić o swojego ucznia, bo po nim w ogóle nie widać, albo mówi, że jest spokojny o swojego ucznia, bo po nim nic nie widać, no to my na warsztatach i na tej stronie internetowej mówimy, że wtedy się powinna zapalić lampka, bo to, co jest naturalne w procesie żałoby, to to, że widać jakąś zmianę w zachowaniu dziecka, w jego emocjonalności po stracie tej ważnej dla niego osoby. Może nie od razu, ale w jakiejś dłuższej perspektywie, kilkunastu dni czy kilku tygodni, powinna być jakaś różnica w jego zachowaniu, wynikająca z tego, że on sobie uświadamia powoli tą stratę. Oczywiście to nie zawsze musi być smutek, czasami to jest złość, czasami to jest takie zamknięcie się większe niż do tej pory, ale widać różnicę w emocjonalności, różnicę w zachowaniu. Więc naturalne w procesie żałoby jest zmiana. Naturalne jest też to, że on trwa jakiś czas i że wraz z upływem czasu wcale nie jest coraz lepiej, tylko jest różnie. Po prostu raz lepiej, raz gorzej. Że te dołki podczas tej drogi półrocznej, rocznej, dwuletniej, że się zdarzają kilkakrotnie. I to nie jest powód do niepokoju, o ile widzimy, że dziecko jakby z tego dołka powoli wychodzi i znowu jest jakaś zmiana. I też ważne jest w ogóle myślenie o żałobie w kategoriach właśnie jej przeżywania. W związku z tym to, na co kładziemy nacisk na warsztatach dla nauczycieli, to to, żeby pokazać, jakie są czynniki ryzyka powikłania procesu żałoby, czyli co to znaczy, że dziecko nie przeżywa żałoby i jakie to ma, może mieć wpływ na jego życie, ale też pokazać, jakie najczęściej statystycznie dzieci mogą nie przeżywać tej żałoby. I jednym z takich czynników to jest charakter śmierci tego członka, ważnego członka rodziny. Czyli jeżeli jest śmierć nagła, niespodziewana dla rodziny, to prawdopodobnie tej rodzinie i temu dziecku będzie bardzo trudno przeżywać żałobę, bo ona się łączy, bo ludzie byli na to nieprzygotowani, łączy się z bardzo głębokimi emocjami. Poza charakterem śmierci też jest takim czynnikiem ryzyka, jest rodzaj relacji, jaką dziecko miało z tym bliskim. Im bardziej ambiwalentne i niejednoznaczne te emocje są, tym może być też trudniej je wyrażać. Tam, gdzie miłość miesza się z nienawiścią, może być takim dorosłemu jest trudno pogodzić się ze stratą osoby, która była tak niejednoznaczna w relacji, a co dopiero dziecku. Też wcześniejsze kryzysy w rodzinie, jeśli nauczyciel wie, że wcześniej rodzina przechodziła jakiś kryzys, czy jakąś trudną sytuację związaną z utratą pracy, ze zmianą miejsca zamieszkania, czy przechodziła jakąś wcześniej żałobę, to też tej rodzinie ona jest nadszarpnięta i może być trudno przeżywać te emocje, bo się rodzina nie czuje bezpiecznie. I w tych momentach, jeśli nauczyciel zna te trzy chociaż podstawowe czynniki ryzyka, on jest w stanie zwrócić uwagę na dziecko długofalowo w ciągu roku szkolnego i wychwycić jakieś takie niepokojące go elementy po to, żeby porozmawiać z rodzicem, czy też zasięgnąć informacji na tumbolinii, czy też bezpośrednio skontaktować się tutaj z nami.
Jak dziecko przeżywa żałobę? Jak dziecko rozumie odejście osoby bliskiej?
No, młodszym dzieciom na pewno jest w ogóle trudno zrozumieć ostateczność śmierci. Więc ich żałoba często z tego względu trwa dłużej, jeśli mają 4, 5, 6 lat, bo nie do końca rozumieją, że to się już nie odstanie. Czasami podsycani przez dorosłych różnymi opowieściami o podróży, o wyjeździe tego bliskiego, nie do końca rozumieją, że to bezpowrotnie stracili. Więc dopiero wtedy, kiedy intelektualnie zaczynają i dojrzewać emocjonalnie, zaczynają czasami taką powrót do tych przeżyć, wspomnień, zaczynają pytać. Dopiero po roku, po dwóch swoich bliskich. Wtedy oni są zdziwieni i też zaniepokojeni, że dziecko znowu wraca, kiedy oni już dorośli mają to za sobą. Są dzieci, które rozumieją, co się dzieje i wiedzą, że to jest bezpowrotne, ale postanawiają żyć tak jak dawniej. I właśnie o tych się mówi, że ktoś jest bardzo dzielny. On sobie świetnie radzi, że po nim nic nie widać.
Grzeczny, tak?
I że jest grzeczny, tak jak postać z naszej bajki. I oczywiście to jest może być etapem procesu żałoby, takiej obrony jeszcze psychicznej przed tym, żeby nie dopuszczać do siebie tego wszystkiego trudnego. Ale jeśli ten etap zmienia się na takie całościowe funkcjonowanie dziecka i to trwa miesiącami, czyli nie ma tej zmiany w zachowaniu, to wtedy rzeczywiście trzeba się zastanowić, czy my jako dorośli robimy wszystko, żeby dziecko rozpoczęło proces żałoby, bo ono jeszcze nie rozpoczęło. I wtedy czasami takie jedno, dwa spotkania z psychologiem pokazujące, jak to można spróbować zrobić, wielokrotnie pomagają w tym, żeby dziecko się odblokowało i żeby zaczęło jakby wyrzucać z siebie te emocje, których jeszcze wcale nie ujawniało. Związane z rozpaczą, z goryczą, ze złością, z buntem, z bezradnością czy z rozczarowaniem. Zwłaszcza młodsze dzieci, one podążają za dorosłymi. No, to my wyznaczamy wielokrotnie to, jak trzeba postępować w niektórych sytuacjach. I oczywiście każda rodzina jest inna, więc ta żałoba też w każdej rodzinie będzie inna. Są rodziny, które są żywiołowe, z dużym temperamentem, a są rodziny, które na co dzień ze sobą mało rozmawiają, ale też są szczęśliwymi rodzinami. Więc nie chodzi o to, żeby zmieniać się w kogoś, kim się nie jest, ale żeby we własnym tempie, na własny sposób zacząć dzielić się, bo też mówi się o tym, że żeby przeżyć żałobę, to trzeba się podzielić emocjami, trzeba się podzielić myślami, że nie da się przeżyć żałoby samemu, w samotności, tylko z własnymi myślami. I do tego Tumbo pomaga, zachęca, żeby na swój własny sposób, dla kogoś to może się wydawać bardzo minimalne czy skromne dzielenie się, ale żeby się dzielić na swój własny sposób, ze swoim dzieckiem, ze swoim przyjacielem, żeby ta strata ujrzała światło dzienne. Mówi się o tym powikłaniu procesu żałoby, czy zablokowanym procesie żałoby, wtedy, kiedy właśnie upraszczając, te emocje zostają w środku. Te myśli, które powstały, te emocje trudne, które powstały wtedy, kiedy się dowiadujemy, że tej bliskiej osoby już nigdy nie będzie, one nie zostały wszystkie wyrażone, zostały gdzieś tam zablokowane w takim worku w środku, szczelnie zamkniętym. I to dziecko nosi, czy też niektórzy to określają jako plecak, takie ciężkie, które się ma na plecach. I dziecko niesie ten plecak, tak, czy ten worek ze sobą, dorastając. Czyli może mieć trudniejszy proces dojrzewania, chociaż on sam w sobie jest trudny, jako nastolatek. Może mu trudniej wchodzić w dorosłość z tego względu, że trzymając te emocje w środku, to są oczywiście takie procesy nieświadome, ale trzymając je w środku, no trzeba tworzyć jakąś barierę przed światem, żeby ich nie wypuścić. Albo może się zdarzyć tak, że jakieś drobne niepowodzenie, jakiś kryzys, no, których jest dużo dorastając, może spowodować lawinę uczuć nieadekwatnych do bieżącej sytuacji. Czyli jakaś, nie wiem, pierwsza praca, pierwszy związek i niepowodzenie z tym związane może uruchomić te trzymane głęboko emocje i może ten młody dorosły wejść w poważny emocjonalny kryzys, ale też może nie rozumieć, skąd to się wzięło. Może przypisywać te emocje bieżącym sytuacjom. Więc to są problemy w związkach, problemy w pracy, problemy natury psychologicznej, myślę tutaj o depresji, czy innych chorobach psychosomatycznych.
Wsparcie psychologiczne dziecka po stracie bliskiego jest bardzo ważne.
Ale jeszcze ważniejsze jest rozpoznanie tych bieżących potrzeb. I często jest tak, że pierwszoplanowe są te potrzeby socjalne i dopiero ich spełnienie, jakieś zapewnienie bezpieczeństwa dziecku, czy taka możliwość, żeby to dziecko wraz z chorowaniem rodzica, czy z jego śmiercią nie zostało mu odebrane, jakby te rzeczy, które do tej pory miał, zapewnienie takich potrzeb dopiero by pozwala zająć się swoją żałobą. I też moje doświadczenie tutaj kilkunastoletnie pracy jako psychologa w hospicjum pokazuje, że trudno jest przeżywać żałobę, kiedy jest trudno materialnie. Że ta walka o byt, kiedy mama lub tata muszą nagle zacząć zarabiać pieniądze, albo ten budżet jest bardzo nadszarpnięty z powodu choroby współmałżonka, że to nie pozwala zająć się swoimi emocjami, bo inne rzeczy są ważne, bo są dzieci, którymi się trzeba zająć, bo są te wyzwania każdego dnia, które każdy z nas ma i rodziny osierocone również. Więc pomoc w tych sprawach socjalnych, w tej całej papierkologii, pokazanie, że jest ktoś, kto się interesuje ich losem. Też od tej strony materialnej ma bardzo ważny aspekt w przebiegu dalszej żałoby. No i też potem te moje spotkania z rodzicami, czy z głównym opiekunem, One mają na początku taki cel i taki zamysł, żeby postarać się, by rodzic, czy ten główny opiekun dziecka, sam był w stanie wspierać mądrze swoje dziecko w tym procesie żałoby, żeby rozumiał niestereotypowo to, co się z nim dzieje. Czyli najpierw rodzic, czy ten główny opiekun musi sam zrozumieć, co się z nim dzieje i czym jest ta żałoba, jak u niego się objawia, żeby móc dobrze wspierać dziecko. Czyli staramy się też poprzez ten program Tumbo Pomaga pokazać, że każdy dorosły może się nauczyć mądrze wspierać swoje dziecko w kryzysie. Czasami oczywiście to jest z różnych względów niemożliwe i ten dorosły jest pochłonięty swoją rozpaczą albo swoją walką o ten byt i wtedy rzeczywiście wchodzi w tą sytuację nauczyciel albo psycholog i wtedy on jakby zaczyna wspierać to dziecko, jeśli ono widzimy, że ma symptomy nieradzenia sobie ze stratą.
Dawno nie widziałem twojego wilczka, zapytał przytomnie któregoś dnia tata. Już z niego wyrosłeś? Jasne, przytaknął. Taka między nimi była niepisana umowa. Rozmawiali o tym, co słychać na zewnątrz, a nie w ich sercach. O pracy, o przedszkolu, o planowanych wakacjach. O nowej grze, którą widział u Jacka. Ani słowa o mamie. To o wilczku też nie chciał, chociaż tak naprawdę wciąż go szukał. Ale wilczek zapadł się jak kamień w wodę. Widać, szmaciane wilczki też umierają. Szkoda gadać. Rano, kiedy Jaś leżał jeszcze w łóżku, z salonu dobiegały obce głosy i szuranie. Nie zdążył zobaczyć, jak komodę wynoszono, za to zauważył od razu, że przy ścianie leży zakurzony wilczek i zerka na niego żałośnie jednym okiem. Wróciłeś! Jaś krzyknął trochę za głośno i rzucił się w kierunku przyjaciela. Tato, czy ja kiedyś miałem taką piżamę? Jaś gładził niebieski brzuch wilka, uszyty z błękitnej jak niebo flanelki w białe obłoczki. Takie pytania zawsze były dla taty trudne, ale teraz wydało mu się, że rzeczywiście Jaś kiedyś podobną nosił. No tak, mama skroiła ją w pierwszym tygodniu Jasiowego przedszkola. Jaki, synku, wtedy byłeś dumny. Tacie oczy zrobiły się mokre. Jaś się trochę zdziwił, ale uznał, że skoro tata płacze, to widocznie wolno. Widocznie można być dzielnym i płakać. W ramach programu Tumbo Pomaga odbywają się także spotkania z bajką.
Były efektem jednej z ostatnich kampanii poświęconych osieroceniu, której hasło stało się hasłem funduszu, całego funduszu dzieci osieroconych. Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach. Pomóż dzieciom osieroconym. I mniej więcej od 3 lat chyba zapraszamy dzieci z młodszych klas szkół podstawowych i czytamy im bajki. Czytamy bajki klasyczne, chociaż w nowej odsłonie kilkanaście lat temu Fundacja Agora wydała cykl znanych bajek opowiedzianych od nowa przez Grzegorza Kazdepkę i Jarosława Mikołajewskiego. Pierwszego roku to był Jaś i Małgosia, tak? A potem przez 2 lata już ciągniemy Jesteśmy wierni Kopciuszkowi. Czytamy bajki, czasami zapraszamy znane osoby z Trójmiasta, żeby one poczytały bajki, ale najważniejszą chyba częścią tych spotkań są warsztaty, podczas których uczymy dzieci, małe dzieci. Po pierwsze nazywamy rzeczy po imieniu, że tak, ich rówieśnikom zdarza się, że umierają bliscy, a potem uczymy, pokazujemy, jak mogą wspierać takie maluchy, jak mogą pomagać swoim rówieśnikom, kiedy spotka ich takie nieszczęście.
Kilka razy w roku są akcje na rzecz właśnie tego funduszu.
Trzy największe. To są Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka, wiadomo kiedy, Kolorowy Piórnik, nazwa też zdradza.
Przygotowanie do szkoły.
Tak, i Mikołaju, łączcie się.
Czyli dzieci w ramach tego funduszu dostają wyprawki szkolne, spełniają swoje marzenia. Małe i większe marzenia gwiazdkowe czy właśnie wakacyjne. W ramach tego funduszu też są tworzone zajęcia wyjazdowe, obozy dla dzieci.
Półkolonie.
Tworzone są też stypendia edukacyjne. Są wytypowane dzieci, które w ten sposób przez cały rok wspieramy.
Bajki plasterki przygotowane przez Fundację Hospicyjną w ramach programu Tumbo Pomaga są przepięknie ilustrowane przez Hannę Kmieć i Magdę Benedę. W przygotowaniach jest także kolejna bajeczka, trzecie życzenie Tumbo, mówiąca o mądrości słoni. Pamiętajmy, że dzieci radzą sobie same tylko w bajkach. Wysłuchali Państwo audycji Razem Łatwiej. Za uwagę dziękuję Stefan Kotiuk, realizator, i Magda Świerczyńska-Dolot.